Kochani, kolejne nasze spotkanie w ramach modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne. Modlitwa, która jest w stanie dotknąć całego naszego życia. Modlitwa, która sprawia, że to, co jest pragnieniem ludzkiego serca, jeżeli jest to pragnienie zgodne z wolą Bożą, to wszystko jest możliwe do zrealizowania. U Boga jest wszystko możliwe. I może dzisiaj, kiedy przychodzimy tu na Eucharystię, musimy podjąć pewien wysiłek duchowy, który pozwoli nam właściwie przyjrzeć się temu wszystkiemu, co jest łaską uzdrowienia. Myślę, że patrząc na to doświadczenie, trzeba by unikać tego, co jest fałszywym uzdrowieniem, które może zagrażać zdrowiu fizycznemu i zbawieniu duszy człowieka. Tak często ulegamy czemuś, co wydaje się potrzebą naszego serca. Chcemy być zdrowi. Chcemy mieć wystarczającą siłę, aby realizować swoje plany. Ale w tym wszystkim powinny pojawić się pewne kryteria chrześcijańskie, które obronią nas przed rozczarowaniem, zniechęceniem, czy też postawą, która będzie postawą ciągłego narzekania. Bo Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. Bo Bóg nie daje mi tego, co jest potrzebne mi na określony czas. I na pewno istnieje zasadnicza różnica między uzdrowieniem za pomocą sił nieznanego pochodzenia, a charyzmatycznym uzdrowieniem chrześcijańskim. Prawdziwe uzdrowienie chrześcijańskie jest cudem w znaczeniu chrześcijańskim i znakiem zbawienia całego człowieka. To jest podstawowy warunek. Dlaczego mam być uzdrowiony? Dlatego, że Bóg chce mnie zbawić. To jest istotny moment wzmacniający moją wiarę, moje zaufanie do Pana Boga. I może tu zaczyna się pewien pierwszy problem, na ile rozeznaje to kryterium. Często szukamy tej odpowiedzi, która jest związana z postawą wiary. Czy moja wiara jest wystarczająca? Kiedy człowiek niewidomy przyszedł do Jezusa, Jezus zapytał go, czy wierzysz w to, że ja mogę ciebie uzdrowić? To było pierwsze kryterium wiary, która jest w stanie dotknąć całego człowieka, zarówno jego ciała, jak i jego duszy, jego umysłu i woli. Czy wierzysz w to, że ja mogę cię uczynić? I zobaczymy, odpowiedź tego człowieka jest odpowiedzią wiary. Tak, Panie, ja wierzę, że ty możesz to uczynić, bo ty jesteś Synem Bożym, jesteś Zbawicielem. To jest konieczne. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy budowali iluzoryczny świat, że może ktoś, może jakaś sytuacja, może jakieś zdarzenie, może zmienić coś w moim życiu. I to jest dramat człowieka, który nie uwierzył Bogu, a szuka tylko tego, co jest jakąś jego wewnętrzną wolą, wewnętrznym pragnieniem. Uzdrowienie ciała jest znakiem uleczenia duszy. Zbawienie rozpoczyna się od nawrócenia duchowego i wyraża się żalem za grzechy, przebaczeniem i pokutą. Rozpocząć od nawrócenia duchowego. Tu w tym momencie pojawia się cała masa różnego rodzaju chorób, które są związane z grzechem, powiązane ze słabością człowieka. Słabością, która nie jest poddana działaniu łaski Bożej, która nie jest ogarnięta miłością przebaczającą. Zobaczmy, to bardzo prosto dostrzec jest, kiedy robisz rachunek sumienia, kiedy przygotowujesz się do spowiedzi i masz wyznać bardzo konkretne swoje słabości. I co wtedy się dzieje? No, często ten, kto spowiada, ma poważny problem, dlatego że pojawia się cała masa ogólników, które wcale nie wprowadzają w istotę problemu. Tak jakbyśmy chcieli zakamuflować naszą słabość. Przecież ja sobie z tym daję radę. Tu nie mam żadnego problemu, nie mam żadnej wątpliwości, no, że już przy następnej spowiedzi ten problem się nie powtórzy. Ale co się okazuje? Że jest to złudne myślenie i przy kolejnej spowiedzi ten sam problem się pojawia i ja sobie z nim nie radzę. Dlaczego? Dlatego, że w jakimś momencie jest przekonanie o tym, że to wszystko, co jest moją siłą charakteru, moim usposobieniem, moim myśleniem, jest w stanie zapanować nad tym problemem. Okazuje się, że nie do końca. Patrząc na doktrynę chrześcijańską, dostrzegamy, że to, co jest pojęciem grzechu, jest związane z chorobą, ale w przeciwieństwie do różnych problemów, które pojawiają się, nie jest jakimś brakiem równowagi energetycznej w organizmie. Zobaczmy, często różnego rodzaju filozofie wschodu, różnego rodzaju działania będą w jakimś stopniu prowadzić nas do takiego bardzo materialistycznego odniesienia się do człowieka. I ten fałszywy obraz człowieka będzie wypaczał we mnie to podejście do momentu uzdrowienia. Zobaczmy, to myślenie materialistyczne związane z energiami, które są we mnie, jest to pewnego rodzaju sposób opisywania człowieka. Ale czy w tym momencie ja sobie uświadamiam, że opis mojego życia, mojego bycia jako człowieka jest związany z miłością Pana Boga? Bo to On ciągle mnie podtrzymuje. Te wszystkie procesy, to wszystko, co dzieje się we mnie, związane z moim myśleniem, moją wyobraźnią, moim zaangażowaniem, jest skoncentrowane nie tylko na wymiarze materialnym, ale w wymiarze duchowym. Zobaczmy, Chrystus w każdej sytuacji pokazuje tę jedność. Kiedy mówi do kobiety: twoja wiara cię uzdrowiła, idź i nie grzesz więcej. Zobaczmy, to nie są tylko słowa pocieszenia. To nie są tylko słowa zachęty, ale to jest potwierdzenie stanu, który dokonał się poprzez interwencję Chrystusa. To jest wejście Bożej miłości, łaski, przebaczenia w życie człowieka. I dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na nasze życie, często doświadczamy tego rozbicia. Czym jest dar uzdrowienia? Patrząc w perspektywie Boga, jest to bezinteresowna służba dla zbawienia człowieka. I zobaczmy, charyzmat uzdrawiania nie jest ani zawodem, który podejmuję, lub zdolnością, którą posiadam, z jakimś przekonaniem, że jest to dar na zawsze. Zobaczmy, ostatnio pojawiły się różnego rodzaju programy mówiące o uzdrowicielach na wschodzie. Na terenie naszym, Polski, są osoby, kobitki, które są takie uzdrawiające, tam jak się pomodlą. Zobaczmy, co się w tym wszystkim dzieje. Zobaczmy, to są ludzie pokorni, którzy podejmują jakieś działanie, ale zobaczmy, to nie jest stałość. To nie jest zakład opiekuńczo-leczniczy. To nie jest zakład produkcyjny, że iluś tam ludzi można uzdrowić w tym wszystkim. Podobna sytuacja jest człowieka niepełnosprawnego na Białorusi, który otrzymał jakiś dar uzdrawiania. Ileś tam osób zostało uzdrowionych, ale zobaczmy, to nie jest stałość. I myślę, że tutaj Kościół bardzo wyraźnie nas przestrzega przed tym, żeby nie było w nas takiego przekonania o tym, że człowiek w każdej sytuacji może być uzdrowiony. To nie jest wolą Pana Boga, żeby każdy moment naszego życia był związany z bardzo konkretnym uzdrowieniem. Dlatego, że czasami Pan Bóg przewiduje to, że jakiś czas tego cierpienia muszę podjąć, aby zadośćuczynić pewnym sprawom, które działy się w historii mojego życia. Inaczej krzyż byłby tylko narzędziem okrucieństwa i zbrodni. Natomiast krzyż jest znakiem zbawienia. I to cierpienie czasami jest wpisane w nasze życie. W różnych perspektywach, w różnych celach Pan Bóg chce nam pokazać, że potrzebne jest to cierpienie oczyszczające. Ono nie zawsze jest konieczne. Czasami wynika z lekkomyślności człowieka, wynika z jego niewłaściwej postawy. I dar uzdrowienia jest w ten sposób, że Bóg udziela kiedy chce, komu chce i w czasie, który sam uznaje za stosowny. Myślę, że tu taki przykład bardzo istotny i ważny w sytuacji apostołów. Kiedy oni przyprowadzili do Pana Jezusa człowieka i mówią: Panie Jezu, nie możemy go uzdrowić. Cały tłum ludzi jest obok i mówią: Panie Jezu, zobacz, masz takich uczniów, oni są niezdolni, żeby uzdrowić tego człowieka. Pan Jezus spojrzał na apostołów najpierw wyraźnie i powiedział im: ten przypadek tylko modlitwą i postem. I apostołowie się zawstydzili. Myślę, że my często jako apostołowie też musimy się zastanowić, żebyśmy nie byli zawstydzeni. Zawstydzeni w takim przekonaniu, że to my czynimy tutaj, podejmujemy takie działanie. Apostołowie już byli w tej szkole Ewangelii. Oni ileś tam lat byli z Jezusem. Już byli przekonani, że oni sami mogą to robić. No. Byli niezłymi fachowcami. Mieli już jakąś praktykę. Ale w pewnym momencie następuje zderzenie. Zderzenie z tym, co przekracza ludzkie możliwości. W tym procesie modlitwy należy uwzględnić też jej skutki. Czasami osoba, która posiada ten dar, zaczyna przypisywać sobie wszelkie zdolności uzdrowienia, co może prowadzić do grzechu pychy i oddalenia się od źródła łaski Bożej. Nie można więc używać na stałe żadnej metody uzdrawiania, gdyż sposób uzdrawiania oraz jego miejsce i czas zależy wyłącznie od Pana Boga. I tu taki niebezpieczny proceder, który pojawia się, to może być coś takiego, co jest żądaniem tej łaski na siłę, jakby terroryzowanie Pana Boga, żeby tej łaski udzielił. I to przyczynia się do tego, że może się okazać, że osoba prosząca o uzdrowienie nie wypełniła podstawowych warunków uzdrowienia przez wiarę. To znaczy pokuty, spowiedzi i zadośćuczynienia. I mogą zaistnieć bardzo skomplikowane sytuacje, które są związane z tym, że Pan Bóg wie o tym doświadczeniu ludzkiego serca. I myślę, że błędem jest wtedy to, że ci, którzy podejmują tę modlitwę, nie podejmują właściwego rozeznania. Musi być właściwe rozeznanie, czy w danym momencie ten człowiek może przystąpić do takiej modlitwy. Oczywiście jest to modlitwa uzdrowienia, może być modlitwa też, która jest modlitwą taką wstawienniczą, którą my podejmujemy. To jest tylko prośba. To jest tylko wołanie do Pana Boga o miłosierdzie, o przebaczenie, o łaskę. Bo myślę, że tutaj trzeba rozróżnić to, co jest modlitwą uzdrowienia w bardzo konkretnym celu, a to, co jest modlitwą wstawienniczą. Modlitwą, która jest pośrednictwem łaski, że my wypraszamy łaskę w przekonaniu wewnętrznym, że nasza wiara jest wystarczająca, żeby Pana Boga prosić o bardzo konkretny dar. I w zależności od tego, jaka jest skuteczność tej modlitwy, jakie jest otwarcie drugiego człowieka, Pan Bóg będzie nam w tym wszystkim pomagał. W braku uzdrowienia trzeba też pamiętać, że czasami pojawiają się problemy związane zrzuceniem przekleństwa czy obciążenia okultystyczne. Dzisiaj taka ciekawa historia tutaj. Wchodząc do kościoła dzisiaj, tak zobaczyłem, że ktoś szminką wymalował na okienkach naszych tutaj szybek znaki satanistyczne. Tak pomyślałem sobie, mówię, taki ciekawy znak, no. Dlaczego właśnie dzisiaj, to dzisiaj w takim w ciągu dnia, ktoś przyszedł sobie inteligentnie mówiąc, robił sobie psikusa, w cudzysłowie oczywiście. Zobaczmy, coś takiego jest, kiedy coś dzieje się wielkiego, jeżeli jest wielka jakaś łaska, jest wielki dar, pojawiają się takie znaki, które mówią, no coś tu jest za dobrze, więc trzeba to delikatnie osłabić. I też wtedy uświadamiam sobie, że w tych różnych działaniach potrzebne jest to Boże światło, żeby odczytywać właściwie znaki. Prawdziwe uzdrowienie jest kompletne, trwałe i nieodwracalne. Kochani, to trzeba sobie mocno zapamiętać. Prawdziwe uzdrowienie jest kompletne, trwałe i nieodwracalne. Zacznę często, ci ludzie, którzy przyjeżdżają, uzdrawiają, okazuje się, że potem następuje nawrót po choroby, a nawet czasami jeszcze pogorszenie. I wtedy co się dzieje z tym człowiekiem? On doświadcza czegoś, co jest bardzo złe, a co opisuje Ewangelia na temat uzdrowienia, wyrzucenia złych duchów z człowieka. I co się okazuje, kiedy zostają wyrzucone te złe duchy, zostaje człowiek uwolniony, a jego wiara była niewystarczająca, miłość nie za słaba, to te złe duchy tam gdzieś tam krążą sobie, krążą, ale potem wracają z powrotem i Ewangelia mówi, że stan tego człowieka zrobił się znacznie gorszy niż poprzednio. Zobaczmy, zbytnia ufność, miłosierdzie Boże, trwając w grzechu, powoduje to, że nastąpi stan pogorszenia. To znaczy nastąpi coś, co w jakimś stopniu zrujnuje życie człowieka. Dlaczego? Bo ta próba nieskuteczna, niewłaściwa osłabi jeszcze bardziej wiarę i spowoduje to, że zaczną się różnego rodzaju problemy. Dzisiaj rozmawiając w szpitalu z jedną osobą, odeszła do kościoła zielonoświątkowego i ona mówiła o tym bardzo prosto. Kiedy poznała swojego męża, czasami upijał się. Ale myślałam, że on jest zabawny, rozrywkowy facet. Taki chłopak, który potrafi wypić i zabawić się i potrafi, delikatnie mówiąc, dać mi szczęście. Ale kiedy się pobraliśmy, kiedy nastąpił ten moment codzienności, kiedy on każdego dnia wracał pijany, zachowywał się agresywnie, to pomyślałem sobie, że ten radosny chłopak to nie jest tym samym mężczyzną, o którym ja marzyłam. I wtedy ona mówi tak, byłam w szpitalu i poznałam jakąś młodą osobę i ona zachęciła mnie do tego, żeby pójść do wspólnoty protestanckiej. I tam się znalazła w tej wspólnocie, nadal w niej jest, ale mówi o tym, że będąc w różnych wspólnotach parafialnych, nie doświadczała tego, co jest miłością. Dopiero tam znalazła miłość. I wtedy postawiłem bardzo proste pytanie. A jak wygląda twoja miłość do Chrystusa? I wtedy zaczęło się tłumaczenie. No wie, ksiądz, to Chrystus jest i tam, i tam, i tam. Ja mówię, tak. Ale w sakramencie Chrztu Świętego przyjęłaś wiarę, weszłaś do wspólnoty Kościoła i tu jest twój wzrost, twoja odpowiedzialność. Myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy na te problemy, potrzeba nam takiego jasnego spojrzenia na to, co my czynimy, jakie decyzje podejmujemy. Bo zobaczmy, łatwo jest wyjść z konkretną prośbą, ale znacznie trudniej jest przyjąć dar, który Pan Bóg ofiaruje. Bo my gdzieś mentalnie, tutaj w głowie jesteśmy już nastawieni, że ja chcę tej łaski. A Pan Bóg mówi, no w tym momencie jeszcze musisz trochę na tę łaskę poczekać. Czy zaczyna się buntować. Myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy tu na Eucharystii, potrzeba właśnie takiego jasnego spojrzenia na tę łaskę uzdrowienia na ten szczególny dar. Znalazłem taką książeczkę, dosyć ciekawą. Jest to książeczka Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie, modlitwy pomocne w procesie duchowego uwalniania i trudnościach duchowych i w nękaniach demonicznych. Jest to Biblioteka Dnia Pańskiego. Myślę, bardzo ciekawy modlitewnik, wydany przez edycję świętego Pawła, w którym zawierają się różne modlitwy związane z taką modlitwą uzdrowienie. Myślę, że fajne teksty, jeden z tych tekstów jest ojca Tardifa tutaj, związane z modlitwą o uzdrowienie fizyczne. I kiedy się czyta ten tekst, tę modlitwę, to naprawdę człowiek czuje siłę wiary. Że nie są to słowa, które wypowiada się tak ad hoc. One są wyrazem modlitwy, pewnego sposobu podchodzenia do życia, pewnego jasnego spojrzenia na to, co jest naprawdę sensem i celem mojego życia. I myślę, że dzisiaj, kiedy tu jesteśmy, jakby chcemy jeszcze raz na nowo spojrzeć na to wszystko i przyjrzeć się temu etapowi przygotowania do modlitwy. Warto nieraz wniknąć w samego siebie i zobaczyć to, co jest naprawdę istotne i ważne. To pierwsza część naszego dzisiaj rozważania. Dzisiaj w czasie Eucharystii będziemy odnawiali jako wspólnota nasze credo. I myślę, że jest to ważny moment dla wspólnoty. Przeżywamy trzecią rocznicę tutaj naszego powstania. I nasze credo jest jednocześnie naszym stylem życia, przedstawiającym się w pewnych postawach. I myślę, że warto, zanim podejmiemy tę decyzję, podejdziemy i złożymy to swoje zobowiązanie na cały rok, jakoś przyjrzeć się pewnym etapom, które powinny się pojawić w naszym życiu. W naszym credo pierwszą taką zasadą, że Bóg jest miłością, to jest poznanie miłości Pana Boga, jest to dla nas oczywiste. Druga sprawa, Jezus jest Panem, to co przeżywaliśmy w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych. Trzecia, Jezus jest naszym Zbawicielem. Czwarta, Duch Święty jest tym, który działa w nas samych. Piąta, Kościół jest miejscem świadectwa i służby chrześcijanina. Myślę, że tu warto zatrzymać się nad tym, abyśmy rozumieli Kościół i żyli tą atmosferą życia w Kościele. Zobaczmy, myślę, że często pojawia się ogromny problem. Chrystus tak, Kościół nie. Pan Jezus jest super, a duchowni to tacy nie za bardzo. Kościół, jego nauczanie nie za bardzo, no Ewangelia, jeżeli tak, to selektywnie pewne tylko przykazania czy pewne fragmenty mi pasują. Zobaczmy zrozumienie tutaj istoty Kościoła, że jestem w tej wspólnocie razem z tym wszystkim, co jest życiem tej wspólnoty, a nie tylko byciem, powiedzmy, na zewnątrz w procesie jakiejś kontestacji, oceniania czy powodowania takich czy innych działań, które będą osłabiały moją więź z Chrystusem. Dalszy, kolejny punkt to jest nasza misja. I tutaj odczytywane jako ewangelizacja, posługa przez modlitwę wstawienniczą, aktywna obecność w życiu parafii, apostolska obecność świeckich w różnych wymiarach życia kulturowego, społecznego, zawodowego. I dalej podejmowanie różnych decyzji życiowych związanych z pobożnością Ducha Świętego, pobożnością maryjną, ale również tymi sprawami, które dotyczą pogłębionej refleksji nad Ewangelią. Kolejna sprawa, troszczenie się o Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu. Dalej, troska o uczestnictwo w sakramencie pokuty i pojednania co miesiąc, o ile jest to możliwe, również kierownictwo duchowe. Dalej, poznanie nauczania papieża i własnego biskupa. Nad tym punktem sam się zastanawiam dobrze, bo nauczanie papieża, no to jest mi znane, no i tam jakoś tak. Natomiast nauczanie biskupa, no jest sporo tych listów pasterskich, różnych tekstów, więc tak tutaj jakoś trzeba chyba pogłębić się w tym temacie i tak jeszcze bardziej wniknąć w te teksty. Dalej, dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na 2 lata. Zobaczmy tutaj, no też jest to problem. Rozmawiałem ostatnio z księdzem Zbigniewem, jeżeli chodzi o te grupy młodzieżowe. No trochę tych chętnych na te rekolekcje jest, ale też jest znacznie mniej. I myślę, że tutaj, co jest związane z tymi rekolekcjami, że one jednak wymagają pewnego doświadczenia duchowego i pewnego otwarcia się na właśnie ten proces. I ostatni punkt, który jest, to jest 11. 10. część własnych dochodów przeznaczam na rzecz Boga i ubogich. Dziesięcina, no to ze Starego Testamentu, 10. część. Dosyć trudny też temat. W obecnej sytuacji, powiedzmy materialnej, która jest nie za ciekawa, ale zobaczmy, to też jest jakaś nasza wewnętrzna wolność. Nie o to chodzi, że masz wszystkim rozdawać każdemu napotkanemu człowiekowi pieniądze, byłoby to absurdem, ale zastanowić się, czy właśnie tutaj, no, w jakimś momencie twoje serce jest przywiązane do tych wartości materialnych i gdzieś je gloryfikujesz w swoim życiu. To tyle w skrócie, jeżeli chodzi o wymaganie naszego credo. Dosyć dawno na naszych spotkaniach tutaj we wspólnocie rozważaliśmy ten temat i dlatego dzisiaj chciałem wam trochę przypomnieć to wszystko i te osoby, które będą chciały na ten rok tutaj podejmą credo, podchodząc do ołtarza tutaj wpiszą swoje imię i nazwisko i wewnętrznie zdecydujecie, czy całość powiedzmy tych zobowiązań przyjmujecie, czy też jakiś fragment, analizując tutaj w swoim życiu swoje możliwości, można podjąć właśnie tę decyzję wejścia w taką formację tutaj związaną z odnową w Duchu Świętym, ale formację, która jest w Kościele. Bo zobaczmy, to nie jest coś odrębnego. Bycie w odnowie jest byciem w Kościele. Bo mamy odnawiać siebie, aby przez to Kościół był również coraz silniejszy tą mocą miłości Bożej.